Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
I teraz rzeczywiście Odyseja Wyborcza będzie płynąć aż do maja, może do początku czerwca. Zobaczymy, kiedy będą wyznaczone przez Szymona Hołownię wybory prezydenckie w rytmy kampanii prezydenckiej. Oczywiście czasami będziemy patrzeć też na inne tematy, na inne obszary z polityki polskiej, zagranicznej, ale od minionego weekendu kampania prezydencka wchodzi w rytm. Tylko Lewica nie ma już swojego kandydata. Pozostałe duże ugrupowania ruszyły z prekampanią, jedne szybciej, inne wolniej, a być może jeszcze cały czas część polskich wyborców, część polskiego społeczeństwa czeka na swojego czarnego konia. Mówi się, może ktoś ze Stowarzyszenia Tak dla CPK, może z innych obszarów, mówiło się o byłym szefie sztabu generale Rajmundzie Andrzejczaku, tu chyba nie będzie tej kandydatury, ale wydaje się, że te główne figury ruszyły i właśnie pytanie, czy ktoś jeszcze dołączy, czy namiesza, czy raczej te wybory będą się toczyły rytmem partyjnym, a my będziemy mogli Państwu to opowiadać. I to z tą wielką przyjemnością, że opowiadać, trochę opisywać rzeczywistość, a nie starać się jej kreować. Wiele mediów ma ambicje, żeby kreować politykę, a nie ją opisywać. A my w naszej audycji dzięki patronom możemy po prostu starać się to jak najbardziej, a może nie tyle, że bezstronnie, bo każdy ma swoje spojrzenie. Jeżeli ktoś mówi, że jest bezstronny, to oszukuje, czy stara się swoich odbiorców zmanipulować, ale my będziemy starali się opisywać krok po kroku, kto gdzie jest i jak w tej kampanii działa, jaki ma pomysł dla Polski, jaki ma pomysł na prezydenturę. No, a Państwo Radia Wnet słuchają dzięki patronom patronite.pl/radiownet. 5483 patronów. Bijemy się z progiem 5500. Liczyliśmy, najbardziej ja liczyłem, że w listopadzie uda się przebrnąć przez tą magiczną liczbę 5500, a tutaj co się zbliżamy, to część subskrypcji wygasa i licznik trochę się cofa i to jest taki trend boczny, można powiedzieć, językiem giełdowym, językiem gospodarki. Mam nadzieję, że uda nam się ten trend boczny przełamać, bo Radio Wnet cały czas jest radiem, które nie ma reklam i ja przynajmniej nie mam jakiegoś horyzontu wiedzy, żeby te reklamy się pojawiły, więc komercyjne możliwości zarabiania są odcięte i to chyba nie jest przypadek. Stąd przede wszystkim patroni nas utrzymują, co też daje nam wolność, a Państwu przyjemność słuchania. Ale żeby móc słuchać, to potrzebujemy jeszcze mniej więcej 500-600 patronów. 6 tysięcy to jest taka liczba, która przy takich wpływach dałaby nam względną stabilność i zbilansowanie radia, więc cały czas jesteśmy pod progiem i cały czas co miesiąc trzeba się skubać, co ograniczyć, gdzie czego nie zrobić, gdzie być może coś odłożyć w przyszłości, jakieś działanie, jakąś realizację, jakąś płatność, jak to wszystko zbilansować, żeby się jakoś zmieścić w budżecie. Na, jeżeli patronów byłoby 6 tysięcy, to byłaby względna stabilność, a potem każdy kolejny patron to byłaby wizja rozwoju nowych audycji, nowych głosów, nowych możliwości technicznych i jeszcze lepszego konkurowania z naszą bezpośrednią konkurencją. Zresztą w Warszawie te ostatnie dane, o czym mówiliśmy, cieszą, ale jeszcze jest dużo drogi, żeby chociażby dogonić tą prywatną, dużą konkurencję, więc jest warto zakasać rękawy i wspólnie budować niezależne radio. To Państwu tylko przypominam i zachęcam. patronite.pl/radiownet, abyśmy mogli się słyszeć, abyśmy mogli także usłyszeć Roberta Bagińskiego, dziennikarza, analityka, portal tematypolityczne.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Wystartowały konie po betonie pierwsze godziny tej już kampanii, oczywiście formalnie prekampania, ale wszyscy wiemy, że kampania ruszyła, potrwa te kilka miesięcy do drugiej połowy maja, do może początku czerwca. Jaki jest sam początek, sam start? Dwie duże partie wystawiły swoich kandydatów w ten sam weekend, to też chyba nie jest przypadek, jakbyśmy ocenili ten start i Platformy, i Prawa i Sprawiedliwości.
To, że w zależności od tego, kto komentuje, to inna jest ocena. Niemniej jednak wydarzyło się to, na co wszyscy czekali. Po pierwsze, Platforma Obywatelska wskazała swojego kandydata i był to, no wbrew jednak temu, co się gdzieś tam próbowało przemycać informacje, że to może być jednak nie Rafał Trzaskowski, jednak jest to Rafał Trzaskowski, który...
I to z dużą przewagą. Muszę powiedzieć, że ja byłem w sobotę, jak to usłyszałem o tej 11 z minutami, to było dla mnie duże zaskoczenie, że to jest tak duża przewaga, większa niż wtedy, kiedy były prawybory między Jarosławem Sikorskim a Bronisławem Komorowskim.
No tak, Rafał Trzaskowski jest cudownym dzieckiem Platformy Obywatelskiej. Można by było nawet powiedzieć, że dzieckiem aparatu partii, który stworzył tego człowieka, wykreował, ukształtował go. No bez wątpienia sam fakt tych prawyborów no spowodował, że Trzaskowski jednak, mimo tak dobrego wyniku, wyszedł z nich troszeczkę obnażony, tak mi się przynajmniej wydaje. No bo okazał się jednak w tej konfrontacji z wypowiedziami Radosława Sikorskiego trochę taką, przepraszam za kolokwializmy, wydmuszką, takim no nieraz krętaczem, zwłaszcza kiedy odwoływał się do Trumpa, człowiekiem bez poglądów i właściwie takim, który może przybrać każdą pozę i zagrać każdą rolę. No ale suma summarum, liczy się to, kto na koniec otrzymuje całą sumę i został kandydatem Platformy Obywatelskiej. Czy zostanie nim do końca? No to się jeszcze okaże. Natomiast no, dla środowisk konserwatywnych najważniejszym wydarzeniem bez wątpienia jest fakt, że jest w końcu kandydat. Jest to...
A też raz wróćmy, pan redaktor przewiduje, że być może Rafał Trzaskowski nie wytrzyma tej kampanii do końca.
Może Rafał Trzaskowski chciałby wytrzymać. Pytanie, czy ktoś ze środowiska Donalda Tuska nie będzie chciał w pewnym momencie pomóc mu, by jednak wytrzymać, było bardzo trudno, bo jednak w przestrzeni publicznej pojawiają się wciąż informacje, że Donald Tusk gdzieś tam w potylicy ma jednak to kandydowanie. Pytanie, czy po jakimś czasie, kiedy Rafał Trzaskowski zostanie czymś poobijany, pytanie czym. Natomiast no, wiemy, że to środowisko samo sobie nie ufa. Tam nie ma wspólnoty jakiejś idei, wspólnoty działania. Tam jest wspólnota interesów, a kiedy jest tylko jedynie wspólnota interesów, no to bardzo łatwo o to, by na przykład Donaldowi Tuskowi przyszło do głowy, że skoro Rafał Trzaskowski nie daje rady, nie wiem, gdzieś na poziomie końca grudnia, na początku stycznia, to może i on spróbuje. No tak to można było już obejrzeć w trakcie tej konfrontacji Radosława Sikorskiego, trochę jak w tym powiedzeniu: dwóch się bije, a ciasteczko zjem ja, powiedziała lisica. No zobaczymy, czy tak będzie.
Karol Nawrocki, tutaj też są spekulacje, że to może taki kandydat na spalenie, żeby potem frakcje mogły wystawić innego kandydata. Jak się patrzy na Prawo i Sprawiedliwość, to faktycznie bardzo ciekawy konglomerat polityków no, działał w PiS-ie na rzecz tej kandydatury. Jacek Sasin, Joachim Brudziński, Mateusz Morawiecki i środowiska tych polityków, ale też inni ważni politycy Prawa i Sprawiedliwości, Adam Bielan, Jacek Kurski. Część obserwatorów takich bardziej wnikliwych życia wewnętrznego PiS-u mówi: tak szeroka koalicja, że aż trudno uwierzyć w szczerość intencji wszystkich zainteresowanych.
No rzeczywiście, Karol Nawrocki jest jakby pochodną teoretycznie pewnych porozumień, konsensusów, które zostały zawarte na linii wszystkich partyjnych frakcji, ale jest tak dobrze, że tak jak pan powiedział, aż niewiarygodnie i nieprawdopodobnie.
No szczególnie, żeby byłoby jasne, wielu z tych polityków przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości ze sobą konkurowało, a czasami nawet walczyło, więc gdyby to też były neutralne frakcje wobec siebie, ale to są frakcje, które często toczyły wojny i wojenki podjazdowe.
Tak, już sam fakt jakby i ten konstrukt kandydata obywatelskiego, kandydata niepisowskiego jest dosyć ciekawy i no i jednak my sobie na to możemy pozwolić, czyli no też wątpliwy, bo znaczy wątpliwy, no jednak budzi jakieś refleksje, czy rzeczywiście to się do końca uda, dlatego że w Prawie i Sprawiedliwości nie udawały się nawet stricte partyjne przedsięwzięcia, które miały łączyć różne frakcje. Natomiast tu mamy człowieka autentycznie i całkowicie z zewnątrz, który ma pogodzić te frakcje, ale jednak widzimy, że ci, którzy byli dotychczas kandydatami Karola Nawrockiego, no dalej prowadzą kampanię wyborczą. Mateusz Morawiecki wczoraj był w Mielcu, również Przemysław Czarnek jeździ po Polsce. To dobrze, to jest kluczowe, to jest ważne, żeby mobilizować aparat partyjny, ale myślę, że jest gdzieś tam pewnie alternatywa, że gdyby Karolowi Nawrockiemu nie poszło, a życzę mu jak najlepiej, bo te pierwsze dwa dni łącznie z dzisiejszą konferencją prasową wyglądają całkiem dobrze.
Czy na pewno lepiej niż to wystąpienie w sali Sokoła? Wtedy wiele osób miało takie zawahanie, czy sobie poradzi, ale teraz wczoraj dwa wywiady, dzisiaj już konferencja prasowa ze wszystkimi mediami, także tymi nieprzychylnymi politykom Prawa i Sprawiedliwości, i to wygląda właśnie, jak to wygląda, nie najgorzej, czy jak
to wygląda, ocena dobrze, pana redaktora? Wystąpienie w hali Sokoła, no z punktu widzenia takiego stricte marketingu politycznego, wyglądało no tak 4 minus w skali do 5, dlatego że no że, nie wiem, zwalam to na karb tego, że być może Karol Nawrocki dowiedział się zbyt późno o tym, że będzie kandydatem. No niemniej jednak jest kilka rzeczy, które można było poprawić. No nie chcę już się teraz jakby znęcać się nad tym, bo może jeszcze nie było sztabu wyborczego, ale już dzisiaj nawet po takim wizualnym spostrzeżeniu Karola Nawrockiego widać, że ktoś mu coś doradził i wygląda lepiej. No to, co jest ważne w Karolu Nawrockim, tak mi się wydaje i tak ja to czuję, może nie tyle intelektualnie, ile podskórnie, no to on jest autentyczny i ta jego autentyczność powoduje, że on wielu rzeczy w ogóle udowadniać na siłę nie musi. No oczywiście miłości do kraju, ale również lojalności do kraju. To już mówię w kontrze do jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego. I posiada jakby te wszystkie atuty, aby zagospodarować elektorat, który będzie kluczowy, żeby wygrać te wybory, czyli nie tylko, żeby pozyskać elektorat pisowski, ale również ten dotyczący Konfederacji, ten dotyczący Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc może ta operacja się udać, jeżeli, tak jak pan powiedział, nie pojawią się ambicje poszczególnych frakcji, a to się zawsze w partiach politycznych pojawia, ale jeżeli one nie wezmą góry, no to rzeczywiście możemy dowieść się do wyborów kandydata, który będzie z pewnością lepszy niż jego konkurent, który, tak jak powiedziałem na początku, jest tylko jedynie produktem aparatu partyjnego.
Aby wygrać ten bój, ale wygrać ten bój możemy tylko w jeden sposób, zjednoczeni. Tak jak już to uczyniliśmy nieraz. Dlatego dziś apeluję do wszystkich swoich koleżanek i kolegów, do wszystkich osób związanych z naszym obozem politycznym i polską prawicą. Odłóżmy na bok wewnętrzne podziały i animozje. Zapomnijmy o wszelkich waśniach. Nie ma już miejsca i czasu na niepotrzebne spory. Pora, abyśmy wspólnie maszerowali w jednym kierunku po zwycięstwo. To fragment wczorajszego komunikatu Mateusza Morawieckiego. Rzeczywiście jest tak, że PiS może się zjednoczyć dookoła kandydata obywatelskiego, w tym sensie, że faktycznie Karol Nawrocki jest bezpartyjny, nie jest z wnętrza wojny frakcji z Prawa i Sprawiedliwości, wojny plemiennej, nawet chciałem powiedzieć, ale to może byłoby za mocno.
Tak naprawdę, jak odłożymy te wszystkie partyjne elementy, o których jesteśmy często informowani w środkach masowego przekazu, ale też jakby w kuluarowych rozmowach, no to wyjdzie nam, że te środowiska i my wszyscy nie mamy innego wyjścia. Sytuacja w kraju, gdzie demokracja walcząca tak naprawdę, czy warcząca, próbuje eliminować wszystko, co z prawdziwą demokracją jest związane, od praworządności przez wolność słowa. Dzisiaj mamy informację o Andrzeju Mleczce, który odchodzi z polityki ze względu na cenzurę, ale przecież tego typu kwiatków, które nie mają nic wspólnego z demokracją, mamy wiele i można sobie tylko wyobrazić, co się się wydarzy.
No może powiedzieć, że na cenzurę, bo powiedział, że czy chyba jest to jakaś inna informacja, tylko widziałem, że Andrzej Mleczko powiedział, że zaprasza na social media, na swoje media społecznościowe, tam, gdzie jego praca
nie będzie cenzury. Tak,
więc można wskazać, że w tygodniku Polityka już się robi gorąco i że już trzeba przekaz zacieśniać w tym ważnym lewicowo-liberalnym periodyku, bo już drażnią wszelkie myśli, które są nie są dość entuzjastyczne.
Tak, no i drażni szef Głównego Urzędu Statystycznego, drażni szef instytucji ścigającej nielegalnych, nieuczciwych podatników i można sobie wyobrazić, że jeżeli te wybory prezydenckie, gdyby środowiska konserwatywne nie zjednoczyły się wokół Karola Nawrockiego i gdyby te wybory wygrał Rafał Trzaskowski, tak jak powiedziałem, produkt partyjny, absolutnie partyjny i dopięty zostałby ten układ, o którym mówił Grzegorz Schetyna, no nie byłoby dobrze, śmiało można powiedzieć, że również zaczęłyby przeszkadzać tego typu wolne media jak Radio Wnet, jak Telewizja Republika, Telewizja w Polsce 24 i wszystkie te środowiska, które spoglądają tej władzy na ręce, to po pierwsze, a po drugie no są jeszcze ostatnim bastionem przed tym, byśmy nie utracili, mówię tutaj teraz w kontekście europejskim, suwerenności. Bo już dzisiaj można powiedzieć i zastanawiać się, czy my jesteśmy jakby krajem niepodległym, czy już tylko autonomicznym, i o to musimy tutaj walczyć. Jeżeli oni otrzymają w prezencie od wyborców, którzy nie daj Boże zagłosują na Rafała Trzaskowskiego jeszcze prezydenturę, no możemy się spodziewać, że ten układ zostanie domknięty i nie będzie dobrze. Tak naprawdę wszystko zostanie sformatowane pod jedną linię programową, która niewiele będzie miała wspólnego z tym, co chcemy, aby było Polską i jak Polska powinna wyglądać.
To na koniec, jak będzie wyglądać to starcie, bo to chyba tak będzie wyglądać. Dwie duże machiny, duża polaryzacja i dwóch dużych kandydatów. Ja oczywiście, jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, nie wykluczam, bo wielu Polaków pewnie jeszcze czeka na czarnego konia, na kogoś jeszcze bardziej spoza systemu niż Karol Nawrocki, który formalnie obywatelski, no ale w halasoko, a wynajęta za pieniądze PiS-u wybrał go na tego kandydata konwentykl polityków Prawa i Sprawiedliwości, więc ta obywatelskość jest pod pewnym znakiem zapytania, ale faktycznie Karol Nawrocki politykiem nie jest i wchodzi do tego świata spoza politycznych walk frakcyjno-plemiennych. No dobrze, ale to będzie rywalizacja Nawrocki-Trzaskowski. Rzeczywiście dwóch bardzo różnych polityków, trochę jak w roku 15, kiedy był Komorowski i Andrzej Duda, też dwóch różnych polityków. Tutaj są politycy wiekowo bardziej zbliżeni, ale droga życiowa, pasje, energia zupełnie inna.
No bez wątpienia już widzimy ataki na Karola Nawrockiego i one wynikają, tu pan nawiązał do roku 2015, trochę z tego, że w 2015 roku Andrzej Duda został przez te środowiska niedoceniony. No i pokonał, Bronisława Komorowskiego, więc gołym okiem widać, że oni już rozpoczęli akcję atakowania, dezawuowania, obniżania wiarygodności Karola Nawrockiego. No ale atutem Karola jest to, że jest sportowcem, a sportowcy jednak potrafią planować w dłuższej perspektywie i mają też ten gen zwycięzcy, co nie oznacza, że znają smak tylko zwycięstwa, ale również smak ciosów, smak lekkich porażek, potrafią szybko wstać i ustać w pionie. Więc to jest nadzieja na to, że jednak ten kandydat, który jest spoza środowiska politycznego, spoza partii politycznych, nie widzieliśmy go dotychczas w konfrontacji z politykami, ale raczej w konfrontacji z historią, którą niektórzy próbowali zakłamywać, że ten człowiek może się okazać właściwą postacią w odpowiednim miejscu i czasie i oby tak się stało.
I o tym mówił Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta, portal tematypolityczne.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.